Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Jedzenie jest koniecznością. Inteligentne jedzenie jest sztuką. Tak swego czasu powiedział François de la Rochefoucauld i powiem wam, że kiedy natknąłem się na te słowa, to się nagle zwieściłem, ponieważ ta pierwsza część jego wypowiedzi, jedzenie jest koniecznością, to nie jest jakieś odkrywce. Wszyscy wiemy, że jedzenie jest koniecznością, ale zacząłem się zastanawiać nad tą drugą częścią. Inteligentne jedzenie jest sztuką i muszę przyznać, że nie byłem na tyle dociekliwy, żeby sprawdzić, co też miał na myśli. Po prostu myślałem o tym, w jakim sensie jedzenie inteligentne może być sztuką. Czy jest sztuką wtedy, kiedy inteligentnie jest wtedy, kiedy jesz zdrowo? Pewnie tak. Kiedy jesz regularnie, o stałych porach? Pewnie też. Kiedy jesz powoli? Zapewne to wszystko można by połączyć razem. Do tego można by dodać jeszcze, a być może inteligentne jedzenie jest sztuką nie tylko wtedy, kiedy jesz zdrowo, regularnie i powoli, ale też kiedy łączysz w to wymiar estetyczny z wymiarem smakowym. Być może. Powiem tak, że kiedy przychodzi do przygotowywania kanapek, moja żona o tym wie, ja od lat jestem po prostu monotematyczny. Od lat podchodzę tak samo. Biorę po prostu kromkę chleba, trochę masła na nóż, przesmaruję, włożę na kanapek szynki albo sera i po prostu jem. Często jest tak, że zaczynamy razem z moją żoną posiłek i to się generalnie nierzadko kończy w ten sposób, że ja już zjem swoją kanapkę, już dawno zapomniałem, jak ona smakowała, i patrzę się na moją żonę, która z namaszczeniem pieczołowicie kładzie jeszcze kawałek sałatki, jeszcze kawałek serka, jeszcze kroi awokado i kładzie awokado, i to się robi taka mała piramidka z tej kanapki. Ja po prostu nie mogę wyjść, jestem pod ogromnym wrażeniem. Tak z ciekawości zapytam się, czy są zwolennicy tej pierwszej szkoły jedzenia kanapki? Nie wiem, czy są takie osoby. Okej, od razu się raźniej czuję. A czy są zwolennicy, nie żebym chciał jakieś podziały w tym kościele robić, ale czy są zwolennicy tego drugiego sposobu jedzenia?
Należy od czasu.
Być może. Ja mogę mieć dużo czasu, ale zawsze mam takie samo podejście. Nie wiem, kochani, może zatem inteligentne jedzenie to jedzenie zdrowo, regularnie, jedzenie powoli, połączone z tym wymiarem estetycznym, z wymiarem smakowym. Być może jedzenie inteligentne to też takie jedzenie, które uwzględnia innych. Świat nauki podkreśla dzisiaj istotę społecznego wymiaru jedzenia. Naukowcy twierdzą, że kiedy jemy z innymi, to ten akt jedzenia z innymi zbliża nas do siebie, zbliża nas do ludzi. Dzięki temu poznajemy się lepiej, czujemy się lepiej, jedząc w obecności innych. Prawdopodobieństwo odczuwania spokoju i satysfakcji wtedy, kiedy spożywasz posiłek z inną osobą, jest dużo większe niż wtedy, kiedy tego po prostu nie robisz. Ale jeżeli tak jest, jeżeli to jest prawdą, bo nie wiem, czy tak naprawdę, czy o to chodzi, czy to François miał na myśli, mówiąc inteligentne jedzenie, ale jeżeli tak jest, to być może nie każdy jest tego świadomy. Brytyjczycy swego czasu przeprowadzili badania, które dają do myślenia. 10 na 20 wyspiarzy spożywa posiłki w samotności. 37% nigdy nie jada w grupie. 20% zjadło ostatni posiłek w towarzystwie bliskich im osób albo w towarzystwie rodziców więcej niż 6 miesięcy temu. Tak może też jest nie tylko u nich, bo być może tak też jest i u nas. Może tak to jest, że to nie tylko Brytyjczycy, ale my też jemy sami, jemy niezdrowo, jemy nieregularnie, jemy o innych porach niż ci, z którymi mieszkamy pod jednym dachem. Jemy, bo jedzenie jest koniecznością, ale inteligentne jedzenie nadal pozostaje dla wielu ludzi sztuką. co gdyby? Zastanawiam się, co gdyby połączyć inteligentne jedzenie z jeszcze jednym aspektem, z przyjaźnią. No bo przyjaźń, wszyscy się zgodzimy, jest czymś wyjątkowym. Czujemy się lepiej jedząc w obecności innych. Jeżeli to jest prawdą, to ileż bardziej czujemy się lepiej jedząc w obecności przyjaciół. Przygotowałem sobie taką ściągę na temat przyjaźni. Powiem wam, mi to daje dużo do myślenia. Być może niektóre z tych twierdzeń słyszeliście wcześniej. Antoine de Saint-Exupéry, chyba tak to się chyba mówi, tak? Z mojego książę powiedział, przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać. Nieznany autor powiedział, przyjaciele są jak gwiazdy, nawet jeśli ich nie widzisz, wiesz, że są tam dla ciebie. Hans Christian Andersen tak się wypowiedział. Przyjaciel to ktoś, kto zna piosenkę twojego serca i jest gotów ją śpiewać, kiedy ty zapominasz słów. Gabriel Marquez. Prawdziwy przyjaciel to ten, który wyciąga rękę i dotyka twojego serca. George Byron. Przyjaźń to miłość bez skrzydeł. A Ralph Emerson powiedział, przyjaciel to ktoś, przed kim możesz głośno myśleć. Wiecie, jeżeli to jest prawdą, a myślę, że jest, to nie powinno nas dziwić, że Biblia zawiera wiele cennych słów i są cenne słowa, które znajdziesz na jej kartach, chociażby takie, które wskazują na to, że Jezus jest przyjacielem. Dzisiaj chciałbym ci krótko powiedzieć zaledwie o jednym zdaniu z Biblii. Zwykle tego nie robię. Zwykle odnoszę się do dłuższego fragmentu i trochę się odniosę do kontekstu, ale bardziej chciałem się skupić na jednym zdaniu. To jest zdanie na temat Jezusa, które tak naprawdę wiąże się z przyjaźnią i z jedzeniem, ale jest, kiedy je przeczytasz albo kiedy sobie pomyślisz o tym zdaniu, to ono jest bardzo, bardzo, bardzo zaskakujące. Bo to zdanie brzmi tak, znajdziesz je w Ewangelii Łukasza, w 7 rozdziale, 34 wersecie. To nie Jezus sam o sobie to mówi, tylko inni, patrząc się na Jezusa, wypowiadają to zdanie. Łukasz pisze tak, przyszedł Syn Człowieczy, jej i pije, i też mówicie, to żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Jedna z parafraz Nowego Testamentu tak to oddaje. Ja jem i piję, co mi podadzą, a wy twierdzicie, to żarłok i pijak, przyjaciel ludzi o złej reputacji. Wiecie, kiedy mówimy o przyjaźni w kontekście Nowego Testamentu, to warto pamiętać, że tak naprawdę niewiele jest tych fragmentów, ale one są. Znajdziesz je tam w Nowym Testamencie. Ale to jest ciekawe i fascynujące, że kiedy patrzysz się na całą progresję służby, ziemskiej służby Jezusa, to na dobrą sprawę Pan Jezus pod koniec swojej służby, kiedy już był gotowy pójść na krzyż tuż przed tygodniem pasyjnym, powiedział do swoich naśladowców, którzy zebrali się wokół Niego, powiedział, ja już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazywam was moimi przyjaciółmi, bo oznajmiłem wam wszystko, czego dowiedziałem się od mojego Ojca. To musiało być bardzo zachęcające. Jezus wiedział, że oni potrzebowali zachęty w tym właśnie momencie swojego życia, kiedy byli niepewni i myśleli sobie, po co ten Jezus znowu idzie do Jerozolimy. Dopiero go tam próbowali pozbawić życia, a on skierował swój wzrok i był zdeterminowany, żeby wracać z powrotem do Jerozolimy. Myślę, że te słowa między innymi były powiedziane po to, żeby zachęcić uczniów Jezusa. Ale pamiętajmy, że te słowa były powiedziane pod koniec służby. Natomiast przez pierwszy okres służby Jezusa, Jezus sam o sobie tego nie powiedział, to inni tak powiedzieli o Jezusie i powiedzieli to nie w takim sensie, w jakim może chcielibyśmy, żeby to było powiedziane. Bo ta koncepcja przyjaźni pojawia się kilkakrotnie. Rzecz w tym, że to ludzie nazywają tak Jezusa, widząc Jego zachowanie. Notabene to musiało być dość częste, regularne zachowanie, żeby ci, którzy patrząc na Jezusa mogli powiedzieć, no, ten to dopiero jest. Żadnej okazji nie odpuści. Pójdzie tam, gdzie inni by nie poszli, tam, gdzie nasza noga nigdy nie stanie, on tam pójdzie i się zaprzyjaźnia z tymi ludźmi. I je razem z nimi. To jest przyjaciel celników i grzeszników. nie wiem, jak wiele wiecie o celnikach z czasów Chrystusa, ale można by powiedzieć, że można by podsumować ich życie jednym słowem. Łotrzy. Nie wiem, może znajdziesz lepsze słowo niż łotr, jakiś synonim tego słowa. Grzesznicy. Każdy celnik musiał być obrotny, tak naprawdę bardzo obrotny, żeby zostać celnikiem. Rzym powierzał ściąganie podatków tym, którzy składali cesarstwu najlepszą ofertę. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że odpowiednikiem takiego celnika byliby ci, którzy wygrywają przetargi regularnie. Ponieważ oni składają zawsze najlepszą ofertę i takimi byli właśnie celnicy w czasach Jezusa. To byli ci, którzy składali cesarstwu najlepszą ofertę. Problem polegał na tym, że to mówimy o takim kontekście, gdzie nie ma żadnych dyrektyw, żadnych rozporządzeń, żadnych ustaw, gdzie jest jak gdyby dziki zachód, wolna amerykanka. Celnik składał najlepszą ofertę cesarstwu i cesarstwo przyjmowało jego ofertę, natomiast on mógł pobierać takie podatki, jakie uznawał za stosowne. I obrotny celnik był się w stanie dorobić bardzo, bardzo szybko. Nie było nadrzędnej instancji kogoś, kto by zaglądał celnikowi przez ramię, sprawdzał, jakie podatki ściąga. Tak naprawdę nikt nie był w stanie zrobić niczego w świecie biznesu, jak tylko celnik. Wyciskał wszystko, co był w stanie wycisnąć od ludzi. Niektórzy powiedzieli, że był wrogiem narodu i kurą znoszącą złote jajka dla Rzymu. A jeszcze inni powiedzieliby, może to jest lepsze słowo, że był taką społeczną szumowiną. Haddon Robinson, biblista, mówi, że wymuszenie było częścią gry, którą prowadził, a niesprawiedliwość była sposobem na życie. Historyk rzymski Tacyt pisze o tym, że w swoich podróżach poznał jedynie jednego uczciwego celnika, któremu mieszkańcy miasta wystawili pomnik. A dużo podróżował, wiele widział. Poza nim Tacyt dodaje, celnicy to nieuczciwe towarzystwo. Ciekawe jest to, że w tej historii słowo celnik pojawia się razem ze słowem grzesznik. To znaczy, że jeżeli brakowało ci słów, kiedy myślałeś o tych wszystkich ludziach, których zachowanie, delikatnie rzecz biorąc, pozostawiało wiele do życzenia w kontekście moralności, w kontekście uczciwości, to pierwsze, co ci przychodziło do głowy, kiedy żyłeś w czasach Jezusa, to słowo celnik. A jak myślałeś o wszystkich innych i brakowało ci słowa, to mogłeś powiedzieć, a tam ci wszyscy, jak ich tam nazwać, grzesznicy. Celnicy i grzesznicy. Dlatego Jezus powiedział, że celnicy i grzesznicy do religijnych ludzi nie skończę. Może pamiętasz ten tekst? Powołam się na niego za chwilę. Jezus nie sam to sobie o sobie powiedział, bo te słowa powiedziano Jezusie, że jest przyjacielem celników i grzeszników, kategoryzują Jezusa. I tak naprawdę w tej historii, w tym zdarzeniu widzimy dwie grupy ludzi, bo jedną grupą ludzi to są ci, o których jest mowa, że Jezus jest ich przyjacielem, czyli faryzeusze, przepraszam, czyli celnicy i grzesznicy, a drugą grupą ludzi to są faryzeusze i uczeni w piśmie. Dziwne zestawienie, bo nie da się za bardzo zestawić tych dwóch grup ludzi. Jeżeli próbujesz je postawić obok siebie, to jest tak, jak są jak dwa światy, które się zupełnie nie łączą. Jest totalna przepaść między jednym i drugim światem. Bo jedni są w tym świecie na samym dole moralnej drabiny społecznej, a drudzy są na samej górze tej moralnej drabiny społecznej. I nie, jest ogromna przepaść nie do pogodzenia, nie do powiązania. Ci drudzy, czyli faryzeusze i uczeni w piśmie, bardzo kościelni, można by powiedzieć, bardzo skrupulatni, tacy ludzie, którzy dziobali tekst, można by powiedzieć, znali tekst pisma, potrafili cytować, znali obszerne fragmenty pisma na pamięć, drobili ten tekst, debatowali, wiedzieli wszystko o tekście i do tego starali się żyć naprawdę moralnym życiem, oddzielając się od tych wszystkich, którzy postępowali w sposób niegodny, których zewnętrzna moralność pozostawiała wiele do życzenia. Ale znowu, wiecie, nasz problem dzisiaj polega na tym, że kiedy ty słyszysz i ja słyszymy słowo faryzeusz, to generalnie patrzymy się na faryzeusza przez pryzmat tego, o czym czytamy w Nowym Testamencie. Natomiast gdybyśmy cofnęli się w czasie o 2000 lat i chodzili zakurzonymi ścieżkami Palestyny, to mielibyśmy, wielu z nas miałoby zupełnie inne zdanie na temat faryzeuszy. Zupełnie inne. Wielu z nas wiedziałoby, że to jest człowiek, który nikogo nie stawia pod ścianą. To jest człowiek, który jest słowny. Taki człowiek, gdzie nie musisz spisywać umowy, i obawiać się, że w tej umowie będzie jeszcze drobny druczek, którego nie zrozumiesz, jakiś haczyk na ciebie. Nie, to był człowiek uczciwy, gdzie uścisk jego dłoni wystarczał. Kiedy uścisnąłeś mu dłoń i dogadałeś się odnośnie pewnej kwestii, to on był naprawdę słowny. Nie musisz się obawiać niczego w relacji z tą osobą. Jest solidny, jest uczciwy, jest godnym polecenia człowiekiem. Trudno mu cokolwiek zarzucić. Można powiedzieć, że to jest człowiek, na którego religia ma dobry wpływ. Ludzie w sąsiedztwie dają go za przykład i do niego zwracają się o poradę na temat życia i religijności. Wielu ludzi miało prawo myśleć gdzieś w głębi serca i być przekonanymi, że społeczeństwo jest albo byłoby lepsze, gdyby więcej tego typu ludzi chodziło po ziemi, a było ich zaledwie 6 tysięcy. Gdybyś musiał zrobić remont mieszkania i zatrudnić uczciwego pracownika, to szukałbyś takiej właśnie osoby. Gdyby on starał się o rękę twojej córki, to jemu chętnie by się oddał. Nie miałbyś nic przeciwko temu, aby taki moralny, uczciwy człowiek z dobrymi referencjami został twoim zięciem. Nie miałbyś problemu, żeby został liderem kraju. Gdyby starał się o stanowisko we władzach miasta, to pewnie byś na niego głosował. Gdyby twoim zięciem został celnik, to myślałbyś, że twoja córka popełniła kardynalny błąd i to nie jest mężczyzna dla niej. Wiecie, ta historia stawia poniekąd świat do góry nogami. No ale to nie powinno nas dziwić, bo kiedy mówimy o Bożym Królestwie, to też jest królestwo do góry nogami. Zupełnie inne, z innymi wartościami niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. I to była jedna z obelg rzuconych w stronę Jezusa, że był żarłokiem, pijakiem, przyjacielem celników i grzeszników. To znaczy ci, którzy mówili to, byli oburzeni, obrażała ich inkluzywność Jezusa, ponieważ jedząc z rytualnie nieczystymi, Jezus zaburza panujące granice. Dzielenie się posiłkiem można by uznać za milczącą akceptację stanu człowieka, do którego poszedłeś, żeby spożyć z nim posiłek. Założenie było takie. Jeżeli zgadzasz się przyjąć zaproszenie od takiej osoby, to w gruncie rzeczy jesteś taki jak ta sama osoba. Pomocą dla nas jest kontekst. I nawet to jedno niewinne słowo, zwróć uwagę w tym zdaniu, słowo też. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, i też mówicie. Też to znaczy co też. Jezus wcześniej odwołuje się do innej postaci, która jest nam dobrze znana. I posłuchajcie parafrazy tego tekstu. To jest tekst zapisany w wersetach 28. Nie wiem, czy on się wyświetli tutaj, czy nie. 28 do 34. Jeżeli tak, to co ja przeczytam będzie trochę inaczej brzmiało, bo to jest parafraza tego fragmentu. Wszyscy słuchający Jana, nawet najwięksi grzesznicy, przyznawali, że Boże wymagania są słuszne i dawali się ochrzcić. Wyjątek stanowili jedynie ci najbardziej religijni, znający Pismo. Ci odrzucili Bożą drogę i zlekceważyli chrzest Jana. Cóż można powiedzieć o takich ludziach? Zapytał Jezus. Do czego ich porównać? Podobni są do ludzi, którzy nie chcą tańczyć ani do smutnej, ani do wesołej muzyki. Nic im się nie podoba. Jan Chrzciciel pościł i przez całe życie nie tknął wina, a wy stwierdziliście, to szaleniec. Ja jem i piję, co mi podadzą, i też twierdzicie, to żarłok i pijak, przyjaciel ludzi o złej reputacji. Jeśli ktoś chce uderzyć, zawsze znajdzie kij. Widzisz, te słowa o Jezusie, przyjacielu grzeszników, są częścią większego obrazu. W tym większym obrazie najpierw pojawił się Jan, którego rolą było przygotować ludzi na przyjście Jezusa. Jan mówił: opamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Boże. Takie fajne określenie, które w swoim kontekście wielokrotnie, kiedy się pojawia w Nowym Testamencie, to znaczy tyle, co posłuchaj, zatrzymaj się na chwilę. Stań w miejscu i pomyśl o swoim życiu i popatrz na swoje życie w taki sposób, w jaki Bóg się na nie patrzy. Ja wiem, że masz swoje odpowiedzi, masz swoje wyjaśnienia tego wszystkiego, kim jesteś i co robisz, ale zatrzymaj się na chwilę i popatrz się na swoje życie tak, jak Bóg się na nie patrzy. A kiedy się popatrzysz i zobaczysz to, co Bóg chciałby ci powiedzieć o twoim życiu, to wyznaj to Bogu. Odwróć się od tego wszystkiego, co dla ciebie jest cenne, co było cenne do tej pory. Odwróć się od swojego grzesznego życia, od swoich nawyków, przyzwyczajeń, uzasadnień, wyjaśnień i tak dalej. Odwróć się od tego wszystkiego, od swoich nałogów i zwróć się w stronę żywego, prawdziwego Boga, który jest w stanie zmienić twoje życie. To jest parafraza słowa opamiętanie albo upamiętanie. To znaczy upamiętać się. Wszyscy słuchający Jana, nawet najwięksi grzesznicy, przyznawali, że Boże wymagania są słuszne. To znaczy upamiętywali się, wyznawali Bogu swój stan, grzeszny stan i dawali się ochrzcić. No, taka była rola Jana. Później pojawił się Pan Jezus i nawoływał: skoro się upamiętałeś, to uwierz. Uwierz, abyś mógł wejść jako upamiętała osoba do Bożego Królestwa. Dwie zupełnie inne postaci. Jan, którego rolą było przygotowanie ludzi na przyjście Mesjasza, i Mesjasz, który korzystając z tego przygotowania przyszedł i objawił się całemu światu. Zobacz, co się dzieje. Żaden z nich nie został przyjęty przez tych, którzy powinni wiedzieć lepiej. Patrzyli się na Jana i mówili: to fanatyk! Fanatyk. Ma demona albo jest pod wpływem jakiejś demonicznej siły, ponieważ ma dziwną dietę, dziwnie się odżywia i w ogóle jest takim sceptykiem, że mało kto jest w stanie sprostać takim wymogom. W ogóle to jest dziwakiem, bo zamiast być z ludźmi, to wyszedł gdzieś na pustynię z daleko od ludzi, co on tam w ogóle robi. Przyszedł Jezus, a ludzie popatrzyli się i mówili: liberał. Rozluźnia rygorystyczne rygory religii. Biesiaduje ze wszystkimi. Nie ma względu na osobę. Rzecz w tym, że to, co widzieli i słyszeli od Jana i od Jezusa, powinno dać do myślenia. Bo to są dwa dopełniające się przesłania. Przesłanie Jana: smutek z powodu stanu mojej duszy, z powodu mojej grzeszności. Jan był tym, którego rolą było przygotować ludzi na przyjście Mesjasza, tego, który da ratunek, który ukoi moją smutną duszę. I przesłanie Jezusa: radość z powodu nowego życia, które Jezus oferuje każdemu, kto wyzna swoją grzeszność, kto wyzna, albo może powinien powiedzieć, wyzna swój grzech. Wiesz co, ja celowo używam słowa wyzna swój grzech, bo kiedy mówię grzeszność, to brzmi bardzo ogólnikowo. Bardzo teoretycznie, bardzo zamglone to jest. Ale to zupełnie inaczej brzmi, kiedy myślisz kategoriami wyznać swój albo mój grzech. Bo tak jak dzisiaj słyszeliśmy, wszyscy jesteśmy grzesznikami, tylko problem polega na tym, że mój grzech nie jest twoim grzechem, a twój grzech nie jest moim grzechem. Każdy ma swój grzech i twój grzech to jest to, czego nie jesteś w stanie pozbyć się siłą własnej woli. Próbujesz i próbujesz i próbujesz od lat i nie jesteś w stanie się tego pozbyć. I nie będziesz, dopóki nie pozwolisz Jezusowi, żeby to zmienił. To jest twój grzech. Grzech tych ludzi, z którymi spotkał się Jezus, to była pycha. Ale każdy ma swój, taki czy inny. I tak naprawdę receptą na nasz grzech jest upamiętanie i łaska. Jedno przesłanie od Boga dla nas, zgubionych ludzi. Nie wiem, jak długo jesteś osobą kościelną, albo jak długo jesteś z nami w naszej lokalnej wspólnocie, taka lokalna banda grzeszników, którzy się spotkali razem, żeby razem zwracać się do łaskawego Boga w modlitwie i śpiewać Mu na chwałę. Nie wiem, jak długo jesteś z nami, ale może tak to jest, że jesteś na tyle długo i tutaj, i na tyle długo żyjesz takim religijnym życiem, czy chrześcijańskim życiem, że może się wydawać, może istnieć takie niebezpieczeństwo, że znasz Jezusa. To niebezpieczeństwo dotyczy każdego z nas. Kiedy byliśmy na zajęciach szkółki niedzielnej, na grupie domowej, takiej czy innej, możemy myśleć kategoriami, my znamy Jezusa. Wiemy o Nim wszystko. Ale może tak to jest, że On nadal pozostaje nieznany. Jego słowa zaskakują, Jego zachowanie również, ponieważ to jest Jezus, który potrafi przeoczyć posiłek. To jest Jezus, który uzdrawia do granic zmęczenia, do granicy wycieńczenia. Rozmawia z tymi ludźmi, z którymi nikt nie chciałby rozmawiać. Korzysta z okazji, aby spędzić czas z najgorszymi, łamie wszelkie normy społeczne, zwraca się do znienawidzonych obcokrajowców. Można powiedzieć, że to jest Jezus, który idzie tam, gdzie inni nie pójdą, mówi to, czego inni nie powiedzą i robi to, czego inni nie zrobią. Jezus może być nadal nieznany, a do tego wszystkiego może być Jezusem, w którym wszystko jest nadal paradoksalne. Bo to jest Jezus, który wzywa do moralnej doskonałości, ale jednocześnie podkreśla łaskę. Współczuje ludziom, ale konfrontuje ślepą religijność. Gromadzi tłumy, a upodobał sobie samotność. Zna wszystkie starotestamentalne teksty, ale nie należy do grona uczniów żadnego z wielkich rabinów. Robi wrażenie posiadaną mądrością, ale nie chwali uczonych, ale raczej ubogich. Ubogich w duchu. Twierdzi, że wiara przynosi góry, niemoc zwycięża moc, a miłość jest silniejsza od nienawiści. Paradoksalny jest kres jego życia, przez śmierć do nowego życia. To Jezus, który prowokuje, zastanawia, który weryfikuje, a jednocześnie Jezus, o którym jest powiedziane, że jest przyjacielem. Przyjacielem grzeszników. Wiesz, kiedy myślałem o tym tekście, to pierwsza rzecz, nie ukrywam, która mi przyszła do głowy, bo zwykle tak jest, że kiedy myślimy o naszym niedzielnym spotkaniu, to staramy się, żeby ono miało taki wymiar, żeby rzeczy się zazębiały o siebie, żebyśmy coś pamiętali z tego naszego niedzielnego spotkania. To znaczy piosenki są, staramy się dobrać pod kątem przesłania tekstu biblijnego, żeby była jakaś taka wiodąca nuta. I nie ukrywam, że pierwsze, co pomyślałem, to no przecież mamy świetną piosenkę, przyjaciela mam, co pociesza mnie. Gdy o jego ramię oprę się, uleciał strach i tak dalej, i tak dalej. Świetna piosenka i myślałem o niej, ale od razu zdałem sobie sprawę z tego, że przyjaźń może mieć różne wymiary. Czasami przyjaciel użycza ramienia, aby się na nim wesprzeć, czasami wspiera, czasami pociesza, czasami słucha, ale innym razem przyjaciel konfrontuje z miłością. Obnaża nasze słabości. Mówi nam, co musi się zmienić i nie zostawia nas z tym samych. Wiesz, Jezus był przyjacielem grzeszników nie dlatego, że przymykał oczy na grzech, że ignorował grzech albo cieszył się beztroską zabawą z tymi, którzy dopuszczali się niemoralności na każdym kroku. Jezus był przyjacielem grzeszników, ponieważ przyszedł, aby szukać i zbawić z grzeszników i z wielką przyjemnością witał grzeszników otwartych na Ewangelię, żałujących swoje grzechy, wychodzących na drogę zaufania Mu. I niejednokrotnie robi to w kontekście posiłku. A posiłek może trochę inaczej niż my to robimy. Nie wiem, jak ty to robisz. Poza zdrowym odżywianiem się, inteligentnym odżywianiem się, ale czasowo. Wiecie, ja łapię się na tym, że ja nie potrafię wolno spożywać, nie potrafię wolno jeść, nie potrafię wydłużać czasu na jedzenie w nieskończoność, bo mi go po prostu szkoda. A myśląc o tym, o kontekście Jezusa, to nie mogę nie myśleć, że to był taki kontekst, kiedy Jezus usiadł i na spokojnie rozmawiał z tymi ludźmi. To była okazja, żeby się poznać, okazja, żeby zadać pytanie i kolejne pytanie i kolejne. I wydawało się, że ta rozmowa wyciągała się w nieskończoność. My mówimy, że trzeba beczkę soli z kimś zjeść, żeby go dobrze poznać. No beczkę soli przy obiedzie, to ile tych obiadów musiałoby być, żebyśmy beczkę soli zjedli? jeżeli zachowanie i słowa Jezusa ociekały łaską, to nic dziwnego, że najgorsi, będąc świadomi swojej grzeszności, czuli się w obecności Jezusa bezpiecznie. Nic dziwnego, że uczniowie Jezusa powiedzieli, kiedy niektórzy się zgorszyli tym, co Jezus mówi, odeszli, Jezus mówi, czyli wy chcecie odejść, oni powiedzieli, Panie, ale do kogo pójdziemy? Przecież Ty masz słowa życia wiecznego. Te słowa penetrowały ludzi, którzy naprawdę przychodzili do Boga z otwartym sercem. Pewien mężczyzna poczynił takie wyznanie. Kiedy się pobraliśmy, moja żona przyniosła któregoś dnia do domu plakietkę, na której było napisane takie zdanie. Chrystus jest głową tego domu, niewidzialnym gościem każdego posiłku, cichym słuchaczem każdej rozmowy. Plakietka wisi na ścianie obok naszego stołu jadalnego i ten człowiek dodaje, często ignorowałem to zaproszenie i uroczyste przypomnienie, bo przy tym stole jadalnym niejednokrotnie spierałem się z moją żoną. Podczas tych haniebnych epizodów tylko rzadko podnosiłem wzrok na tyle długo, aby chcieć naprawdę widzieć tą plakietkę. A jeśli to robiłem, to odrzucałem przesłanie, usprawiedliwiając swoje czyny moją egoistyczną dumą. Ukrywałem się za wieloma zasłonami, ale ta, która ukrywa większość moich wielu grzechów, jest tą zasłoną jest moja pycha. Przed Bogiem jednak jestem odsłonięty. I zdam mu sprawę ze wszystkich moich czynów, gdy stanę przed nim w niebie. Moje życie powinno być przeżywane ze świadomością, że on widzi i wie o mnie absolutnie wszystko. Jesteśmy ekspertami. Ty jesteś ekspertem. Ja też. Jesteśmy ekspertami od wymówek, od wielu dziedzin w życiu, ale wymówki to jest jedna z dziedzin, w której jesteśmy absolutnymi ekspertami. Zawsze jesteśmy w stanie uzasadnić nasze postępowanie. Zawsze jesteśmy w stanie wyjaśnić, wytłumaczyć się. Zawsze znajdziemy odpowiedź. No ale przecież, no bo... No ale jakże to tak? Jak wejdziesz w internet, to znajdziesz całe mnóstwo uzasadnień wyartykułowanych przez ludzi, którzy zostali zatrzymani przez drogówkę. Spieszyłem się, bo musiałem szybko pójść do toalety. Spieszyłem się, bo przynagliła mnie dwójka. Myślałem, że to jest jedynka, ale jednak była dwójka i musiałem bardzo szybko zawinąć na stację benzynową. Jestem spóźniony na spotkanie. I ja nie wiedziałem, z jaką prędkością jadę. Panie władzo, zagapiłem się. No ale przecież wszyscy tak jadą. Nie zauważyłem znaku drogowego. Najbardziej podoba mi się ten jeden. Zostawiłem włączony piekarnik. A nie wiem, czy policja ma poczucie humoru, czy nie, i czy będąc na służbie mogą to zrobić, ale wyobrażam sobie taką sytuację, że policjant, który ma poczucie humoru, mówi, o tak, a co jest w piekarniku? No piekę ciasto. A to może podjedziemy szybko, wyłączymy, ja nawet na sygnale włączę, podjedziemy, żeby włączyć, chętnie spróbuję kawałek tego ciasta. Ciekaw jestem, co by było. Jesteśmy ekspertami. I wiesz co, to może działać przed ludźmi. Ale to nie zadziała przed Bogiem. Kończąc, powiem ci, że znowu nie mogę nie myśleć o Jezusie, który jest Jezusem, który zaskakuje. Wyobrażam sobie znowu, jestem facetem, który lubi sobie wyobrażać różne rzeczy, więc wyobrażam sobie Jezusa, który przychodzi do mnie na obiad albo do ciebie na obiad, do domu. Trochę więcej o tym usłyszymy w ciągu najbliższych kilku tygodni. O Jezusie, który przychodzi na obiad. To jest zaskakujące samo w sobie, żeby chciał przyjść. No to miłe, to nobilitujące. Szybko wyciągamy coś tam, cokolwiek mamy. I wyobraź sobie, że ten Jezus tak naprawdę, ja nie wiem, czy gdyby się pojawił fizycznie w naszym otoczeniu, w naszym gronie, czy by dużo mówił, czy też byłby małomówny, albo może nawet nie odezwał się, tylko kiwałby głową. My byśmy tam robili różne rzeczy, stając na głowie, żeby przygotować jakiś fajny posiłek. Ja myślę o Jezusie, o którym jest powiedziane, że On od nikogo nie potrzebował świadectwa, sam bowiem wiedział, co jest w każdym człowieku. I być może presja obecności Jezusa przy obiedzie sprawiłaby, milczącego Jezusa sprawiłaby, że w końcu, kiedy byśmy postawili ten obiad i zjedli, byłaby taka długa chwila niewygodnej ciszy, to ja czy ty byśmy wzdechnęli sobie i powiedzieli... No bo Panie, wiesz co? A Jezus mówi, wiem. Nie musisz mówić. Boże, no bo ty wiesz przecież, no ten w zeszłym miesiącu... Wiem. Ja wiem. Czy jest dla nas nadzieja? Kochani, gdyby jej nie było, to byśmy tu nie byli. Albo nie miałoby sensu nasze bycie tutaj. Jego Duch Święty, którego nam dał, którego zesłał po swoim zmartwychwstaniu, jedynie On jest w stanie penetrować nasze serca i miętolić je tak bardzo, że się będziemy czuć niewygodnie, aż w końcu powiem, Panie, tak, nie chcę już więcej się opierać, nie chcę więcej już w taki sposób myśleć, czy w taki sposób postępować. Przecież dałeś mi swojego Ducha Świętego, który właśnie jest uzdaniem mnie do innego życia. Ktoś kiedyś zadał pytanie, po co żyjesz? Nie wiem, jak odpowiedziałbyś na to pytanie. Jedną z dobrych wydaje się odpowiedź, chcę żyć mądrze, chcę żyć inteligentnie. Więc być może chodzi o to, żeby inteligentnie jeść, ale nie tylko inteligentnie jeść, ale inteligentnie żyć. Co by było, gdyby on nie tylko był milczącym gościem, ale stał się naprawdę gospodarzem twojego domu? To jest możliwe. I kochani, zakończę tym. Jezus szuka ludzi, którzy staną przed Nim tacy, jacy są, aby mógł ich czynić takimi, jakimi być powinni. Nie wiem, jak długo tutaj jesteś z nami i nie wiem, gdzie jesteś w swoim życiu. To tylko ty, to trochę tak, jak pewien człowiek powiedział, możesz być wdzięczny przynajmniej za jedną rzecz, jeśli nie masz innych, że tylko ty i Bóg wiecie o tobie wszystko. I być może tak to jest, że jesteś regularnie z nami, ale nigdy nie podjęłaś tej decyzji zawierzenia Jezusowi. Po prostu przyzwyczaiłeś się do tego, że tutaj jesteś z nami, że fajne piosenki są, fajna atmosfera, fajni ludzie, serdeczni, życzliwi. Można się do tego wszystkiego przyzwyczaić i nigdy nie zaprosić go do tego, żeby stał się panem twojego życia. Zapraszając go do siebie, nie musisz udawać kogoś, kim nie jesteś, ale wyznając mu swój grzech i przyjmując życie od niego, staniesz się uczestnikiem jego łaski. A on stanie się wtedy twoim prawdziwym przyjacielem i gospodarzem twojego życia. Panie, dzięki ci. Dzięki za to, że ty nie rezygnujesz z nikogo. Że twoja cierpliwość jest niesamowita, Panie, że ty ciągle czekasz. Panie, dziękuję ci za to, że wiesz o nas wszystko. I wiedząc o nas wszystko, Panie, dalej stoisz z otwartymi ramionami i chcesz nas przyjąć do siebie. Chcesz stać się gospodarzem naszego życia, naszego domu. Chcesz się zadomowić u nas na stałe i prowadzić nas w naszym życiu tak, żeby ono oddawało chwałę twojemu niebiańskiemu Ojcu, a nam dawało satysfakcję, że przeżywamy nasze życie inteligentnie. Nie tylko potrafimy jeść inteligentnie, ale żyjemy inteligentnie, mądrze, Panie. I dzięki ci za to. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.